pomysłowy. Włodzimierz.
A dziś z nami jest kosmiczny podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Drafs. Pan fizyk, tak, z Konradinum,
tak,
który lubi, proszę państwa, polecieć sobie do kosmicznych miejsc. Takim kosmicznym miejscem jest Houston na przykład, tak? Gdzie ostatnio byłeś?
Tak, to w zeszłym miesiącu byłem w Houston. Udało mi się pojechać do NASA w Houston.
No, to już jest twoja druga taka tematyczna wycieczka, prawda?
Tak.
Amerykańska.
Tak. 3 lata temu miałem okazję być na przylądku Canaveral. Mhm. I jak już wracałem z tego przylądka Canaveral i jechałem do hotelu, to już mi po głowie chodził gdzieś tam ciąg dalszy. Także, no,
takie hobby?
No tak, tak. Znaczy, na mnie takie jakieś wrażenie robi. No, każdy ma jakieś tam hobby, zainteresowania. Mnie interesuje historia podboju kosmosu i chcę tego zobaczyć jak najwięcej, a jest co oglądać, bo ośrodków nasowskich jest bodajże 14 w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tyle?
Tak. Ja natomiast byłem dopiero w dwóch, także...
To wszystko przed tobą. No, życie przed tobą.
No, mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli chociażby, żeby zobaczyć to najważniejsze, bo przylądek Canaveral i teraz Centrum Kontroli Misją, to są te dwa najistotniejsze.
A ja pomyślałem sobie, ale piękny i szalony pomysł jednocześnie, żeby zobaczyć, jak wygląda ten lądownik, który ja widziałem tylko w telewizji. Wielka czasza, lądownik z astronautami spada, wpada do oceanu, żeby to na żywo zobaczyć. No już nie sam moment lądowania oczywiście, bo to niemożliwe, ale tę konstrukcję.
Tak, to jest niesamowite i to jest właśnie to główne sedno tego naszego, mojego wypadu, można było powiedzieć, bo ja byłem z żoną jeszcze i z córką.
Tak.
Próbuję troszeczkę ich też zachęcić do tego zwiedzania.
Wy to zresztą świetnie robicie, tak? Że dla ciebie jest to Houston, dla córki SeaWorld, nie tak. Wiem, co dla żony.
Żona w tym roku miała troszkę gorzej, bo 3 lata temu, żeśmy, jak byliśmy w Miami, no to wiadomo, że no, plaże i ta piękna pogoda. Tym razem było trochę pod tym względem skromniej, bo pogoda była nie najgorsza, ale to no, wiadomo, to nie plaże Miami Beach.
No, ale rzeczywiście, bo ona ma takie bardziej standardowe kobiece zainteresowania.
Myślę, że tak, chociaż też jest nauczycielem fizyki. I powiem o takiej pewnej specyficznej przygodzie, bo...
No to nie wiem, jak ty teraz po tej rozmowie wrócisz do domu.
No nie, no to jest sama prawda, ale to bardziej mnie w gorszym świetle stawia, ponieważ ten muzeum w Houston, czy Visitor Center w Houston, czy ta NASA, można oglądać na dwa sposoby. Jeden sposób to jest tak zwany VIP tour. On troszeczkę kosztuje, nie wiem, czy... Tutaj mogę mówić o cenach.
Chciałem cię zapytać właśnie, bo to mnie też bardzo zdziwiło i zainteresowało, że oto, proszę państwa, nauczyciel. On sobie kupuje VIP-owską wycieczkę po muzeum, tak?
Tak, już widzę te komentarze. Będę musiał się tłumaczyć chyba skąd
tłumacz, no to... proszę pana. Trudno.
Tak, no ja nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, także są jakieś oszczędności. Mhm. Nie mam samochodu, natomiast jeżdżę do
NASA. Hobby, rozumiem, tak.
Tak, to jest hobby. To znaczy, sama wycieczka to jest taka VIP-owska, to jest tak. $199.
No, to nie najgorzej.
To jeszcze nie jest najgorzej.
To nie jest przerażające.
To jeszcze nie jest najgorzej. Natomiast, no to jest, jakby to powiedzieć, takich wycieczek VIP-owskich są dwie. Jedne to jest takie po centrum NASA, po centrum kontroli misji. Mhm. Tam były też, druga opcja to jeszcze do centrum treningowego. Czyli to jest tak jakby dwukrotność tych $199. Także to są takie pieniądze, według mnie, dobrze zainwestowane, bo no, byłem w miejscach, gdzie one ogólnie nie są dostępne. Tak, bo ten bilet normalny, taki standardowy, $35, to właśnie żona z córką poszła.
Aha.
To, no bo ja jeszcze tutaj nieskromnie dodam, że jeszcze piszę artykuły do astronomii i teraz w kwietniowym numerze wyjdzie druga moja część tego artykułu o Houston, a będę pisał teraz trzecią. Po prostu mam masę materiałów. I to jest o tyle niezwykłe, że jednego dnia na tą VIP tour całe może dostać się 10 osób tylko. Także to nie jest takie proste.
Tak?
To nie jest takie
hop-siup. Bilet zarezerwować,
tak, rozumiem, trzeba odpowiednio zarezerwować ten bilet, trzeba odpowiednio się stawić wcześniej, bo to się wchodzi, jakby to powiedzieć, jak jeszcze pusto jest, nikogo tam nie ma, trzeba być przed otwarciem. No i to wygląda tak, że po prostu wsiadamy do takiego busika i jedziemy po prostu na teren NASA.
No to jeżeli pozwolisz, to już za chwilę. Dobra. Rozmawiamy o tajemnicach podboju kosmosu, o tajemnicach NASA.
pomysłowy. Włodzimierz.
Maciej Drafts jest naszym gościem, ten, który lubi pojechać. To byłeś na przylądku Canaveral, tak?
Tak.
Skąd odbywały się pierwsze podróże amerykańskie, podróże kosmiczne, a teraz byłeś w Houston.
Tak, to jest centrum kontroli lotów. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo można byłoby się zastanawiać, czemu te centrum kontroli lotów też nie jest na przylądku Canaveral. Ja zresztą nawet przewodnikowi zdałem takie pytanie. Nie wiem, czy to była dobra odpowiedź, czy nie. Natomiast powiedział mi, że wynika to z tego, że w Houston jest dużo różnych uniwersytetów, jest sporo mądrych ludzi.
Jajogłowy.
Dokładnie. No i faktycznie masz, to jest dosyć biznesowe i tam to widać. Przynajmniej w centrum.
Bo Houston to nie jest Floryda, tak?
No nie. Nie, to jest widać całkowicie różnicę, no bo te, czy tam drapacze chmur, czy te wszystkie korporacje, tak, no to w tym
Houston,
głównym...
Texas?
Tak, w tym głównym centrum to widać, że to jest troszkę inny typ miasta. Tam w ogóle nie ma ludzi, nie ma praktycznie turystów. My żeśmy chodząc po mieście, bądź wracając skądś, to praktycznie pustki były na ulicach i to w sumie nie zależało od godziny.
To centrum kontroli lotów czy muzeum to jest jedna atrakcja? Nie, chyba nie.
To znaczy, ciężko to tak powiedzieć, bo jest możliwość jechania takim tramwajem do rakiety Saturn V, żeby zobaczyć w takim osobnym pomieszczeniu. Natomiast sam VIP tour, no to jest po prostu przemieszczamy się po centrum normalnie NASA. Wchodzimy do budynka, gdzie pracują normalni ludzie. I oglądamy takie rzeczy, gdzie zazwyczaj ludzie nie mają dostępu. No i dla mnie na przykład największe wrażenie zrobiło to, że miałem okazję siedzieć w kokpicie promu kosmicznego. To była rzecz niesamowita, bo to nie każdy doświadczy. Oczywiście to nie jest taki latający prom kosmiczny, tylko to jest trenażer, ale można powiedzieć, że on jest 1:1, to jest makieta 1:1. Mhm. Na tym się po prostu ćwiczyli astronauci. Ja miałem wrażenie, siedząc na tym fotelu, trzymając drążek sterowniczy, miałem wrażenie, że no ktoś przede mną tutaj...
Wiesz, i teraz ktoś taki jak ja powiedziałby, gdyby go tam posadzić, powiedziałby o, fajnie, mnóstwo tych różnego rodzaju zegarków,
guziczków,
drążek sterowniczy. Miło było, sympatycznie, no i poszedłbym dalej. A ty to wszystko oglądasz z ogromnym zrozumieniem tematu.
To znaczy, no mnie to jakoś tak fascynuje.
Przygotowanie.
Tak. Na mnie robi to wrażenie, bo faktycznie ta ilość guziczków z każdej strony jest bardzo duża. Ja sobie myślę wtedy, no...
Nie do opanowania.
No to nie do opanowania, tak? Ci ludzie faktycznie muszą przechodzić długotrwały treningi.
Wiesz, to podobnie jest, jak przerywam ci, to być może podobnie jest jak w radio, że gdy ktoś po raz pierwszy przychodzi do radia i spogląda tę naszą konsoletę, to myśli sobie, Jezus, takie mnóstwo guzików, że rzeczywiście nie do okiełznania, a potem nam brakuje tych guzików.
Się okazuje, że jeszcze by się kilka przydało, tak?
Dokładnie tak.
Tutaj jeszcze można byłoby dorzucić, bo to był taki trenażer, czyli można byłoby powiedzieć, że taki wybebeszony prom. Tam nie było żadnych skrzydeł, był kokpit i ładownia była. I ta ładownia też była pozbawiona wszelkich jakichś blach, tam po prostu same przewody były. No i ja tak patrzę, tych przewodów jest bardzo dużo. Tak podchodzę do przewodnika i pytam się, a dużo tych przewodów? No tak z 350 kilometrów. Dosyć sporo.
A wiesz, co w twojej relacji zrobiło na mnie największe wrażenie? Że oglądałeś ubikację kosmonautów. Astronautów.
Tak. I to też, wbrew pozorom, to też należało do VIP tour. Trzeba było po prostu pójść do takiego budynku, którym był też budynkiem tak zwanym Hall of Fame, czyli wszystkich Amerykanów będących w kosmosie. Tam na ścianach były wieszone zdjęcia, były autografy, były też pokazane chyba wszystkie możliwe kombinezony kosmiczne. Nawet była taka fajna infografika z naklejonymi materiałami, z czego składa się taki kombinezon, bo to nie widać tak na pierwszy rzut oka, tam jest 7 warstw. No i każda warstwa była pokazana, można było dotknąć tej warstwy.
I każda warstwa była za coś odpowiedzialna, tak?
Tak, dokładnie
w ten
tak.
Sposób.
No i tam też w kąciku stał sobie za szkłem, co prawda, żeby nie pomylić to z oryginalną toaletą, stała ta właśnie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Ta toaleta, no jak oni to robią w stanie nieważkości?
Oj, nie wiem, czy to się nadaje do radio. Natomiast
bardzo interesujące.
Ja skupię się na tych ciekawych aspektach.
Bo tam wiesz, no, wszystko lata w powietrzu, tak?
Właśnie,
myślę sobie.
Właśnie. No i teraz kwestia jest tego typu, że żeby nie latało to w powietrzu, mhm. tak? Trzeba o to odpowiednio zadbać, czyli przede wszystkim trzeba się przypiąć. Do,
tak jest.
Są takie uchwyty na nogi, tak jak można było powiedzieć, wiązania. Tak, takie narciarskie wiązania. Aha. Później no, deska sedesowa jest wyprofilowana do kształtu
kosmonauty?
No, jednej części konkretnej kosmonauty.
Rozumiem.
Druga sprawa jeszcze jest, gdyby ktoś chciał pójść na coś, tą lżejszą wersję, no to jest specjalna taka rurka z nakładką, to trzeba odpowiednio nałożyć. Taki.
Rozumiem, dobrze.
Chodzi o to po prostu, żeby się nic nie wydostało.
Aha.
Także, no natomiast... No to działa troszeczkę tak z podciśnieniem, tak jakby to takie, próbowało.
Takiej sawki, tak?
Tak,
trochę, tak,
tak. Te nieczystości w, tak. Wszystkie
nie było,
człowieka.
Nie było strasznie w takim razie tej opowieści.
Także można się zastanawiać, co się później z tym dzieje. No to z moczu to i potu na przykład odzyskuje się wodę, bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tej wody nigdy za dużo nie ma. Mhm. I to musi być taki obiekt zamknięty, bo wysłanie litra wody, jak kiedyś czytałem, nie wiem na ile to jest prawdą, to jest około tam $250. Tak kiedyś wyczytałem, że wysłanie jednego litra wody, a więc to jest dosyć drogo. Oni tam nie mają pryszniców, się nie kąpią się, także mają ściereczki wilgotne, one się wycierają.
Jak dzieci,
później
jak
te wszystkie
dzieci.
Nieczystości i później te zużyte stroje, one po prostu spalają się w atmosferze.
I piją tą wodę, tak?
No to jest woda, tak? Bo to już nie jest mocz ani nic.
Rozumiem. Ciężkie i trudne jest życie astronauty, proszę państwa.
Tak.
To ciekawy dziennikarz zadawał ci interesujące pytania, tak? Myślisz
tak,
sobie.
Ale ja bym chciał jeszcze o jednej takiej ciekawostce, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć.
Jasne, oczywiście.
Zainteresowała mnie jeszcze ta rakieta Saturn V, bo miałem okazję oglądać tą rakietę też na przylądku Canaveral. I to jest to ciekawe, że nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że ogólnie planowanych misji na Księżyc było 20. Natomiast zostały zakończone po numerze 17, tak? Prawdopodobnie z przyczyn finansowych. Natomiast ciekawostką według mnie jest to, że te trzy rakiety zostały, które miały być w misji Apollo 18, 19, 20. Te dwie rakiety można zwiedzać. Jedna na przylądku Canaveral. Powiedzmy, jest podwieszona pod sufit i jest taka troszeczkę wyparoszona. Natomiast ta rakieta, która znajduje się w Houston, księżycowa, to jak mówią przewodnicy, to ona jest gotowa do startu.
Ale przecież taka rakieta to jest potęga, to jest ogrom. Żeby nie powiedzieć bydle, bo ile to ma metrów wysokości?
115
metrów wysokości.
Metrów.
To ho, ho, ho.
To jest tak. I to ona sobie w tym Houston sobie leży i my tak sobie idziemy wzdłuż, oglądamy każdy stopień, bo ona ma 3 stopnie, jest tak odseparowany, można sobie popatrzeć na te silniki.
I to miejsce
można
dla ludzi to jest taki niewielki fragment.
No nie wiem, tak, tak. Tego nie jest zbyt dużo, bo akurat w Houston jest tak, że do tej rakiety jedzie się takim specjalnym tramwajem i jest po prostu określona liczba osób, które mogą wejść tam. Jedna grupa wchodzi, inna wychodzi. To nie jest tak, że wszyscy naraz mogą sobie wejść i dopóki ta jedna grupa sobie chodzi, ogląda, to druga grupa musi czekać. Tam mają, nie wiem, około 20 minut na zobaczenie sobie tej rakiety, obejrzenie. No i to jest fajne, bo już widziałem dwie rakiety Saturn V. Ta trzecia, która została, już jej nie obejrzę, bo ona poleciała w ramach misji Apollo Soyuz, gdzie astronauci radzieccy w ten czas i amerykańscy spotkali się na orbicie w 75.
Za chwilę, w takim razie trudne pytanie. Ciekawe, czy takie zadałeś. Dlaczego to NASA teraz... tak słabo lata, prawda? Czytaj
wiadomo,
wcale.
Wiadomo, bo to jak nie wiadomo, to wiadomo, o co chodzi.
Tak, o pieniądze?
Tak, zawsze chodzi o
A
pieniądze.
A co, Elon Musk ma więcej pieniędzy od państwa Stany Zjednoczone Ameryki Północnej?
Nie, natomiast Elon Musk ma, powiedzmy, no co, no ma Falcona 9, którego notabene też miał oglądać pierwszy stopień. Też był tam w muzeum. Mhm. No i no ma ewentualnie tego Falcona Heavy. Ale... NASA ma od groma różnych misji i oprócz tego, że oni tam pewne technologie rozwijają, budują tą swoją rakietę SLS, która jest obecnie największa, ta, która w zeszłym roku, w listopadzie 2022 poleciała z manekinami kobiety, mężczyzny, poleciała, okrążyła Księżyc, no to tam jeszcze są normalne misje, które działają. Tak? I te pieniądze, które oni dostają, to niestety muszą iść na te wszystkie ich działania. A trzeba pamiętać, że złota era NASA już dawno minęła, bo na sam program Apollo i jego tam wprowadzenie, to tam wydali 25 miliardów dolarów. To były 25 miliardów dolarów z lat 70. Mhm. W obecnych czasach szacuje się, że to było około 100 miliardów. Po prostu nikogo nie stać na to. Znaczy już powiedzmy stać, bo już mają tą rakietę gotową i już można sobie lecieć. Natomiast bardzo często osoby pytają się, dlaczego to dopiero po 50 latach możemy ten wyczyn powtórzyć. Chodzi też o to, że w misjach Apollo, co można było zrobić, to już zrobiono. Tak? I w tych ostatnich misjach Apollo 17 nie było rady dalej człowieka utrzymywać, powiedzmy, żeby on sobie chodził dłużej po tym Księżycu, mm-hmm. bo trzeba pamiętać, że oni muszą mieć tlen, muszą czymś oddychać, muszą mm-hmm. jeść, muszą pić. Także ta Apollo 17, to już można było powiedzieć, to było z takiego technicznego punktu widzenia wszystko, na co można było sobie pozwolić.
Czyli kolejny etap to baza,
coś nowego.
Baza na Księżycu, tak stała
tak,
baza.
Tak, bo czekano 50 lat, żeby, no nie chodzi o to, żeby znowu wylądować, tak jak mówił jednym z ostatnich.
Bo to już potem trafimy,
tak, bo to już
my ludzkość.
Tak, my ludzkość potrafimy. Tak. Można było. Chodzi o to, żeby zrobić coś nowego, żeby nie powtarzać się, bo to po prostu nie ma sensu. Tak jak powiedział Mirosław Hermaszewski w jednym z ostatnich swoich wywiadów, mówi, że lecieć, bo lecieć, to nie ma sensu. Tak? Trzeba coś tam więcej zrobić.
Co teraz jest sensem w kosmosie?
Dużo różnych misji się równocześnie prowadzi. Teleskop Jamesa Webba tutaj zbiera bardzo duże zainteresowanie większości osób, natomiast...
Bo wiesz, bo ja tak naprawdę czekam na takie prawdziwe kosmiczne emocje, jakie były w czasie, gdy Gagarin leciał, mhm. pierwszy człowiek w kosmosie, gdy to Apollo lądował na Księżycu. Chciałem coś takiego przeżyć.
Ja też. No ja nie pamiętam. Nie było mi jeszcze na świecie, kiedy ostatni człowiek lądował 72 rok. W grudniu, natomiast chciałbym też to przeżyć, móc oglądać na żywo.
A ty mówisz, a Księżyc to już nic nowego, to właśnie Mars nam chyba pozostał.
No tak, ale to, znaczy, to ja tak drogi. Uważam, że to jeszcze troszeczkę, bo na Księżyc to się leci 3 dni, tak? Na Marsa leci się tam 7 miesięcy, także wydaje mi się, że na Księżyc spokojnie możemy wrócić. Technologię wszystko mamy. Natomiast z Marsem będzie chyba troszeczkę jeszcze, wydaje mi się, jeszcze jest troszeczkę problem, bo to jest nie tylko technologia, ale to też jest psychika, tak? Bo trzeba przez 7 miesięcy ludzie, którzy są zamknięci, no powiedzmy w takim pomieszczeniu, mniej więcej jak te pomieszczenie i mają przez 7 miesięcy być, no ale to też muszą być niesamowicie zdrowi ludzie, no bo to my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy przez 7 miesięcy coś się nie wydarzy, tak, ze zdrowiem. Tym bardziej, że oni nie mają takiej możliwości w tym statku, w tym module.
Tym bardziej, że dziennikarz zapamiętał, proszę pana, że oni przez 7 miesięcy musieliby pić tę samą wodę.
No bardzo możliwe, bo zapasy, żeby wziąć na taką długą misję, to jest inna sprawa. Chociaż prawdopodobnie to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Raczej nie sądzę, żeby to było tak, że my prosto lecimy z Ziemi na Marsa. Ma być ta stacja taka orbitalna.
Pośrednia, tak?
Tak, ma być stacja pośrednia i myślę, że najlepsze wyjście, najlepsza opcja, żeby po prostu ewentualnie schodzić z orbity na planetę.
A jeżeli ktoś z państwa chce Marsa dotknąć, a chyba jest to możliwe, to powinien wybrać się na Houston. Tam są odłamki też różnych miejsc w kosmosie. Można
tak.
dotknąć tego. Tak, można. No ja... Kamienia księżycowego, marsjańskiego, dokładnie. Proszę bardzo.
I nawet planetoidy Westy dotykałem, także tutaj różne rzeczy, różne wrażenia kolekcjonuję, bo zabrać tych kawałków nie można, ale różne wrażenia kolekcjonuję, odłamki, kapsułę też Apollo, bo udało mi się poszerzyć, powiedzmy, mój zbiór zdjęć, selfie. Już mam w kolekcji 4 kapsuły Apollo. Także jeszcze mi kilka brakuje, ale to jest takie właśnie hobby, że robię zdjęcia przy kapsułach Apollo i mam już 7, pierwszą misję, mam 17, czyli ostatnią misję, mam jeszcze 10, 15 mam, także mam 4 kapsuły, jeszcze kilka muszę
znaleźć. Piękne hobby pana nauczyciela fizyka z Konradinum. Dziękuję bardzo za spotkanie. Maciej Drafs, którego na przykład w lipcu będzie można posłuchać na specjalnej imprezie organizowanej przez tą astronomię. Tak,
tak, magazyn Astronomia jak co roku organizuje taki zlot astromaniaków. Low Gravity Show się nazywa. Tym razem będzie niedaleko Częstochowy. Ja będę miał prelekcję dotyczącą oczywiście podboju kosmosu i pewnie będę zdawał relację z Houston, ponieważ no, ja w Houston zrobiłem ponad 200 zdjęć, także, także nie jestem w stanie tego wszystkiego w czasopiśmie umieścić i będą tam różne ciekawe rarytasy. Zachęcam, ale też tam będą specjaliści, którzy pokazują na przykład teleskopy, bo można sobie popatrzeć przez teleskop. Teleskopy tam, które się pojawiają, to naprawdę niesamowite, bo to takie małe samochodziki na plecach ludzie noszą, po 14 te teleskopy słoneczne to potrafią nawet 14-15 tysięcy kosztować, także to są, naprawdę sprzęt jest niezły, jeżeli ktoś chce sobie popatrzeć przez taki sprzęt, jak najbardziej można. Bardzo fajna sprawa, dużo ciekawych ludzi na tym zlocie się pojawia i to jest już piąta edycja, więc bardzo zachęcam do brania udziału.
Ja się przygotuję, być może kilka książek przeglądnę dobrze, wtedy pojadę i tak dołączę do waszego towarzystwa, bo inaczej to będzie mi wstyd, że oni wszyscy wiedzą, o czym mówią, a ja nie. Maciej Drafs, dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Pomysłowy Włodzimierz.